Godzina szósta minęła, a to oznacza, że na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Dziś 8 dzień stycznia, a więc trochę będzie jeszcze o tym, co już za nami. Będzie także o tym, oczywiście, co dzieje się w naszej diecezji. Przed nami m.in. wykład dzisiaj już u ojców dominikanów. Tak jak w każdą niedzielę, powracamy do tych takich, można powiedzieć, że cyklicznych spotkań. Czas świąt, czas między świętami a Nowym Rokiem to był taki wyjątkowy moment. Teraz pora powrócić do tego, co było, do tych naszych dobrych, można by powiedzieć, tradycji, a więc właśnie także i do wykładów ojców dominikanów. Dzisiaj także będę zapraszać Państwa na koncert wyjątkowy, który będzie miał miejsce w Sanktuarium Świętej Rodziny, ale także na rekolekcje, czy może na spotkanie modlitewne dla małżeństw. To są te informacje, które na pewno w najbliższych minutach się pojawią, ale także powrócimy do postaci Benedykta XVI, papieża seniora, który zmarł w Sylwestra. Dziś rozmowa na temat tej postaci, jego dokonań, też związków z Lublinem, z Lubelszczyzną. Przecież z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim papież senior był związany. Tutaj otrzymał tytuł doktora honoris causa. I o tym będzie w naszej rozmowie. Już teraz Państwa zachęcam do tego, żeby jej wysłuchać. To nieco później. Także na koniec zachęcam do tego, by wsłuchać się słowa Ewangelii, a także komentarz do tych słów tradycyjnie. Także już na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Będą także zapowiedzi tego, co przed nami jeszcze w nieco odległej, bardziej przyszłości, a więc Dzień Judaizmu przed nami między innymi i rekolekcje dla nauczycieli Dnia Judaizmu. 17 stycznia taki dzień obchodzić będziemy. Przejście Pana, dziś wychodźcie. To jest hasło Dnia Judaizmu, już 26, które odbędzie się w Polsce właśnie 17 stycznia. Będzie takim miejscem głównym, gdzie będą odbywały się te centralne uroczystości, to będzie diecezja siedlecka. Zaplanowano bogaty program wydarzeń kulturalno-religijnych, a gościem będzie izraelski rabin Boaz Pasz. Dzień Judaizmu organizowany jest w Polsce od 1998 roku. To czas wspólnej modlitwy oraz refleksji opartej na tekstach biblijnych, ale też oficjalnych wypowiedziach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła Katolickiego na temat dialogu katolicko-judaistycznego. Religia żydowska to też przywoływanie słów chociażby świętego Jana Pawła II, który powiedział tak: religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Aby poznać chrześcijaństwo, musimy poznać judaizm, dlatego wyjaśniamy istotę Dnia Judaizmu, przybliżamy nauczanie Kościoła, wspólnie modlimy się z naszymi braćmi Żydami po to, by świat stawał się coraz cieplejszym, lepszym miejscem. To są słowa z kolei księdza doktora Tomasza Adamczyka, sekretarza Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem, Konferencji Episkopatu Polski. Dzień Judaizmu jest przede wszystkim dla nas, katolików. Chcąc głębiej poznać chrześcijaństwo, musimy poznać także judaizm, co wybrzmiewa w oficjalnym nauczaniu Kościoła. Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm, powiedział kiedyś święty Jan Paweł II. Co roku ten Dzień Judaizmu odbywa się w innym miejscu, żeby pokazać, że w Kościele katolickim ważnym wydarzeniem także, że ten Kościół angażuje się w organizację takich właśnie wydarzeń, że też zachęca do organizowania, do przybywania także kolejne osoby. Spotkanie w Siedlcach rozpocznie się w miejscu, gdzie stała synagoga spalona przez Niemców w 1939 roku. Przy pomniku upamiętniającym zagładę 17 tysięcy siedleckich Żydów w czasie II wojny światowej. Hasło 26 Dnia Judaizmu, przejście Pana, dziś wychodźcie, mówi ono, że Pan Bóg do nas ciągle przychodzi, czego konsekwencją jest imperatyw. Powinienem mu odpowiedzieć, to jest wyjść wraz z nim. Dzisiaj w dobie wielu kryzysów potrzebne jest dawanie świadectwa, zanoszenie wartości ewangelicznych do różnych miejsc współczesnego świata. Pan Bóg domaga się naszej pomocy w głoszeniu dobrej nowiny, wskazuje ksiądz dr Tomasz Kowalczyk i wylicza owoce Dnia Judaizmu. Pierwszy to pogłębienie naszej chrześcijańskiej tożsamości. Odkrywając, jak wiele dzieli nasze wyznania, wnikamy w istotę chrześcijaństwa. Edyta Stein odkryła judaizm, od którego wcześniej odeszła poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez dociekania intelektualne i poszukiwanie prawdy. Drugi to fakt, że potrafimy wspólnie się modlić i rozmawiać z naszymi braćmi. I tych tutaj punktów, które można było wskazać, jest jeszcze wiele. Co roku Dzień Judaizmu przygotowuje inna polska diecezja i tak jak powiedziałam, w tym roku jest to właśnie diecezja siedlecka. Wszystko rozpocznie się 17 stycznia od modlitwy w centrum tego miasta, w miejscu, gdzie stała synagoga. Później będą wydarzenia w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej, tak aby można było tu się spotkać i również razem pomodlić, porozmawiać, ukazać się tym, co w naszych religiach jest. Szczegółowy plan tak wydarzeń znaleźć można na stronach Konferencji Episkopatu Polski czy na stronie diecezji siedleckiej. Mówię dlatego też o tym, że przecież niektórzy z nas mają blisko także do Siedlec. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z północy naszego regionu, województwa lubelskiego i z diecezji siedleckiej także, więc myślę, że tutaj warto także wybrać się i na te centralne uroczystości. Tradycyjnie w Lublinie również będą one miały miejsce, ale to o tym już będę mówiła.
Roku 2022 i rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak.
Pomoc Kościoła dla uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz tych, którzy zostali mimo wojny w kraju, naznaczyła działania duszpasterskie i charytatywne wspólnoty Kościoła w Polsce w kończącym się roku 2022. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie Kościół w Polsce zaangażował się na wszystkich polach w pomoc osobom uciekającym z terenów objętych działaniami wojennymi, ale także w dostarczanie pomocy tym, którzy pozostali na miejscu. Ogromną pracę wykonała tu Caritas Polska, Caritas diecezjalne i parafialne, Biuro Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie oraz wiele innych organizacji katolickich. Pomoc ta możliwa była dzięki ogromnej hojności i wielkoduszności naszych rodaków, którzy bez wahania ruszyli ze wsparciem dla swoich sąsiadów. W tym kontekście należy wspomnieć o bezpośrednim zaangażowaniu biskupów polskich na rzecz Ukrainy. W maju odbyła się wizyta Solidarności w Ukrainie, w której wzięli udział przewodniczący Episkopatu arcybiskup Stanisław Gądecki, prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak i metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. Biskupi odwiedzili Lwów, Kijów oraz Buczę i Irpień. Innym z ważnych tematów mijającego roku był synod o synodalności, którego etap diecezjalny zakończył się w połowie roku i przeszedł w fazę kontynentalną. 24 sierpnia została zaprezentowana synteza ogólnopolska, przygotowana na podstawie konsultacji synodalnych przeprowadzonych w poszczególnych diecezjach. Konsultacje synodalne wskazały na pragnienie poprawy sposobu funkcjonowania struktur Kościoła, nie zaś zmiany doktryny. Na przestrzeni kończącego się roku Kościół w Polsce świętował beatyfikację siostry Marii Paschalizjan i dziewięciu towarzyszek, która odbyła się we Wrocławiu, jubileusz 50-lecia diecezji opolskiej czy ogłoszenie błogosławionej Natalii Tułasiewicz patronką nauczycieli polskich. Szerokim echem odbiła się także grudniowa decyzja papieża Franciszka o uznaniu męczeństwa rodziny Ulmów z Markowej, co stanowi otwarcie drogi do rychłej beatyfikacji. Buzola.
Apokalipsa pomiędzy tradycją i nowoczesnością. Taki będzie tytuł dzisiejszej konferencji, która odbyła się w ramach cyklu Konferencje na Złotej. W auli klasztoru przy Bazylice na Starym Mieście o godzinie 17 rozpocznie się ten wykład, a wygłosi go ksiądz profesor Ryszard Knapiński z Instytutu Historii Sztuki KUL. Oczywiście wstęp na to wydarzenie jest wolny, podobnie jak wstęp na kolejny już koncert, który będzie się odbywał w parafii Świętej Rodziny w Lublinie, a więc w sanktuarium. Koncert noworoczny, koncert kolęd i pastorałek, jechała kolęda w wykonaniu artystów zespołu pieśni i tańca Lublin. Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie zaprasza na ten koncert. Odbędzie się o godzinie 19 już dzisiaj. Kto z Państwa ma jeszcze wolny wieczór, to myślę, że warto także o tym pomyśleć. A kto chciałby w sposób wyjątkowy spędzić rekolekcje, na dodatek jest nauczycielem, to też propozycja jest. Od 23 do 27 stycznia będą się odbywały w Zakopanem właśnie rekolekcje dla nauczycieli, że i tak jakby od jakości Twojego życia zależał los świata. To są słowa błogosławionej Natalii Tułasiewicz i to właśnie rekolekcje nauczycielskie z tą postacią będą związane. Zapisy jeszcze trwają, a szczegóły można znaleźć na stronach. Wspieraliśmy misję przy okazji orszaków Trzech Króli, uroczystość objawienia pańskiego. Było kolorowo, było pięknie, było kolędowo i w wielu naszych miastach i tych większych i mniejszych te orszaki się pojawiły. Dlaczego mówię także dziś o tym? Dlatego, że wciąż można wspierać misjonarzy. Wystarczy wysłać SMS o treści misję na numer 72032 i w ten sposób wspomóc misjonarzy, którzy służą Kościołowi. Przypomnę, że aktualnie na misjach posługuje 1743 polskich misjonarzy i misjonarek. Przebywają oni w 99 krajach na 5 kontynentach. Jest 287 księży diecezjalnych, z czego 12 z archidiecezji lubelskiej. Jest 780 zakonników, 629 sióstr zakonnych i 40 misjonarzy świeckich. To są dane z ubiegłego roku, z października. I jeżeli Państwo chcą wesprzeć tę konkretną pracę właśnie tych misjonarzy, to można jeszcze to zrobić, wysyłając SMS-a, którego koszt wynosi 2,46. Dzień modlitw i pomocy misjom za nami, ale tak jak powiedziałam, jeszcze ta okazja do wspierania misjonarzy jest. To jeszcze jedno zaproszenie, tym razem na mszę święta w intencji małżeństw starających się o potomstwo. Ta msza święta dziś o godzinie 19 w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Lublinie, a więc w kościele rektoralnym przy ulicy Staszica. Chcemy, by to miejsce było dla Was przestrzenią modlitw, wsparcia, nadziei, odpoczynku w ramionach kochającego Ojca i Jego Mamy Maryi. Ósmy dzień miesiąca to coś więcej niż wydarzenie modlitewne. To wspólnota ludzi, którzy zmagają się z podobnymi trudnościami, tak samo bardzo pragną zbliżyć się do Boga. To są słowa tych, którzy zapraszają na modlitwę o potomstwo. Dzień miesiąca to coś więcej niż wydarzenie modlitewne. Bądźmy razem. Tak brzmią właśnie te słowa. Dziś tam msza święta o godzinie 19:00. Kościół rektoralny pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi na nowy rok składa przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Kontecki.
Wchodzimy w nowy rok pański 2023 z ufnością, że Pan Bóg nie przestaje nas trzymać w swoich dłoniach. On jest Alfą i Omegą, Panem czasów i w Jego rękach spoczywają losy narodów i świata. Dlatego życzę, aby w tym nowym roku pokój Chrystusa zagościł w naszych sercach i naszych rodzinach, a szczególnie na ukraińskiej ziemi, przynosząc jej mieszkańcom wytchnienie, bezpieczeństwo i ufność na lepsze jutro. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi każdego dnia. Busola.
Teraz proszę Państwa, powróćmy na chwilę do postaci Benedykta XVI, papież senior, który był 265. następcą świętego Piotra i zasiadał na stolicy apostolskiej od 19 kwietnia 2005 roku do 28 lutego 2013 roku. Zmarł w sobotę 31 grudnia. Po ustąpieniu z urzędu ostatnie lata spędzał w klasztorze Mater Ecclesia na terenie Watykanu. 2 stycznia ciało papieża zostało wystawione w bazylice, a te uroczystości pogrzebowe miały miejsce w czwartek. No i myślę, że wielu z nas te wydarzenia śledziło. Dzisiaj powróćmy na chwilę do tego, co pozostawił dla nas Benedykt XVI, bo tutaj myślę, że ten testament Benedykta jest przeogromny. Człowiek, który z Polską był związany, dla którego Polska była ważna. Pamiętają, myślę Państwo, też te słowa Benedykta XVI, kiedy pozdrawiał Polaków chociażby podczas modlitwy Anioł Pański, czy podczas audiencji tych środowych, czy też podczas pielgrzymek, które odbył przecież do Polski. Często zwracał się także do Polaków. Związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, nie tylko przez tytuł doktora honoris causa, który tutaj otrzymał, ale także przez to, że KUL ma wydane dzieła właśnie Józefa Ratzingera, te dzieła, które są znaczące, a w których właśnie znajdziemy również ten taki testament, który pozostawił ten człowiek. To teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy, a rozmowę przeprowadziła Ania Kośmiej.
Przed mikrofonem Anna Kośmiej, a moim rozmówcą jest ksiądz profesor Zygmunt Zieliński. Na początku, jakby mógł ksiądz powiedzieć, jaką rolę papież Benedykt XVI odegrał dla naszego Kościoła?
Tak jak każdy papież, taką rolę jak każdy papież. To znaczy on zdeklarował, że chce iść po tej samej linii, po jakiej szedł Jan Paweł II. No ale papież nie ma wielkiego pola manewru. Papież jest tylko po to, żeby utrzymywać Kościół we wierze ewangelicznej. To jest najważniejsze zadanie. No i to on spełniał. Nie? Przy tym Ratzinger był takim rasowym teologiem, ale w tym teologiem w sensie przedsoborowym jeszcze, a takie pewne korektury, które on uznawał za słuszne, soborowe, to on wprowadzał w życie, powiedzmy. Podobnie jak nasz prymas Wyszyński.
I tutaj warto odnieść się do księdza autorskiej książki Benedykt XVI, nauczyciel i pielgrzym.
No ja tutaj w tej książce właściwie zawarłem na całe nauczanie papieża, a papież nauczał przez encykliki, ale bardzo wiele nauczał przez swoje podróże. Miał 23 podróże i to, co on tam mówił, dopasowane było do każdego środowiska i to jest ważne. No bo mówić na przykład coś ponad głowami w Afryce, mówić o czymś, co tych ludzi w ogóle nie interesuje, no cui bono, nie? Więc tutaj właśnie powiedziałbym, jeśli jego rola w Kościele była taka stabilizująca, on starał się wyciszyć, powiedzmy, te wszystkie emocje, które z lewej i z prawej strony się pojawiały i stale na kanwie soboru. Dzisiaj już mniej, ale też jeszcze. Więc on to robił, powiedzmy. Otóż Ratzinger podawał racje teologiczne bardzo spokojnie, w sposób wyważony, taki, powiedzmy, powiedziałbym nawet trochę profesorski, taki na kształt wykładu. I to jest moim zdaniem jego taka zasadnicza rola. Przy tym to był człowiek jednoznaczny, powiedzmy. U niego nie można było wyszukać takich momentów, kiedy dzisiaj mówił tak, a jutro to zmieniał i tak dalej. No to on miał właśnie taki sposób, powiedzmy, jakbym powiedział, luźny, nie? To tak, który właściwie docierał do każdego. Jak ja studiowałem jego przemówienia w związku z tą książką, to ja powiedziałem, no przecież ten człowiek mówi tak, że gdzieś tam, powiedzmy, w Indonezji czy gdzieś, no ten Indonezji, może go zrozumieć naprawdę, nie? To był taki właśnie człowiek, który docierał do każdego. I on mówił taki prosty sposób. Wie pan, jeśli ktoś rzeczywiście coś umie, to mówi prosto. Ktoś, kto coś umie tak tylko na pół albo w ogóle nie, to będzie mówił bardzo zawile i pani go nie zrozumie. Otóż Ratzinger mówił prosto i on docierał do każdego.
Co zostawi po sobie, jakie przesłanie zostawia po sobie Benedykt XVI?
Ja myślę, że jego głównym przesłaniem jest jednak jedność w wierze, powiedzmy, nie? Jedność w wierze. On na przykład bardzo był zainteresowany dialogiem z prawosławiem, nie? I powiedzmy sobie tutaj, on rzeczywiście traktował prawosławie jako kościół sakramentalny, tylko odłączony od Rzymu i to jest słuszne. Na przykład ja się dziwię, że ktoś się gorszy, jeśli katolik, nie mając, powiedzmy, pójść gdzie tam, bo kościoła nie ma setki kilometrów, idzie do cerkwi i bierze udział, powiedzmy, w nabożeństwie i komunii przyczepuje i tak dalej. Nie, to jest słuszne. Ale Benedykt, on to artykułował. Tu w tej książce to jest dużo poświęcone prawosławiu. Kardynała Ratzingera i papieża to podziwiam dla jego precyzję. Często teologowie, nie, mają taki luźny język, także powiedzmy nieraz niektórzy ich nie rozumieją. U niego każde słowo było na swoim miejscu. Niech pani spróbuje tutaj chociażby 2-3 cytowania jego przemówień przeczytać. To są tłumaczenia. Tam nie ma jednego słowa zbędnego. To jest coś niesamowicie dobrego. On nauczał jadąc do ludzi, nie z wysokości Watykanu, z okna watykańskiego, ale jadąc do ludzi i mówiąc do nich takim językiem, jaki oni rozumieli.
Przez to trafiał do nich.
No tak, dlatego ten tytuł jest dwudzielny, nie? No. Ale ja mówię, cała kwintesencja, tam mogą wydać 20 tomów nauczania, ale kwintesencja jest tu, bo ja tu mnóstwo cytuję, mnóstwo miejsc cytuję, powiedzmy. I to cytuję tylko te, które są istotne.
Warto tu też wspomnieć o przyjaźni papieża świętego Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI.
Deklaratywnie, no to jak najbardziej. Mi się wydaje, że oni się po prostu rozumieli i sobie ufali. A to jest bardzo ważne, proszę pani. No i przyjaźń dla mnie to jest coś tak płynnego, że ja nie umiem tego zdefiniować, proszę pani. Ale na pewno to byli ludzie, którzy rozumieli się i potrafili współpracować. Nie, to na pewno. Busola.
Weszliśmy w nowy rok, 2023, i myślę, że tutaj warto jeszcze przypomnieć życzenia, które przecież wciąż sobie składamy. To teraz czas na życzenia sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, księdza biskupa Artura Mizińskiego.
Rok 2022 upłynął pod znakiem tragicznej wojny w Ukrainie i pomocy, w jaką Polacy licznie i z wielkim zaangażowaniem się włączyli. Życzę nam wszystkim w nowym 2023 roku przede wszystkim pokoju. Pragnieniem każdego z nas jest to, aby ustały działania wojenne, umilkły odgłosy bomb oraz płacz tych, którzy tracą bliskich i dobytek całego życia. W nowym roku nie zapominajmy nadal o potrzebujących, o tych, którzy mają gorzej od nas. Wspierajmy zarówno duchowo, swoją modlitwą, jak i materialnie naszych sąsiadów w Ukrainie oraz tych spośród nich, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Oni ciągle potrzebują naszej solidarności. Życzę wszystkim w nowym roku wzajemnej bliskości i życzliwości. Zawierzmy wszystkie trudne sprawy temu, który przyszedł na świat po to, aby nas zbawić. Niech każdy dzień nowego roku wypełnia jego wspierająca obecność.
Busoliczas teraz przypomni słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina ksiądz Mirek Kładniak. Także komentarz do tych słów przygotował ksiądz Mirosław.
Witajcie, przed nami niedziela Chrztu Pańskiego z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy Jezus przyszedł z Galilei do Jana nad Jordan, aby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan wzbraniał się, mówiąc: to ja powinienem przyjąć od ciebie chrzest, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: zgódź się na to, gdyż teraz trzeba nam wypełnić całą tę powinność. Wtedy się zgodził. Zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody. Wtedy otworzyło mu się niebo i zobaczył Ducha Świętego Bożego, który stępował na niego jak gołębica. Rozległ się też głos z nieba: on jest moim synem umiłowanym, którego sobie upodobałem. Druga niedziela po Bożym Narodzeniu to od razu chrzest, od razu przejście do takiego konkretu. Żeby zrozumieć Boże Narodzenie, które z jednej strony jest takie bardzo sentymentalne, śpiewamy kolędy, wzruszamy się, wspominamy i to jest piękne, nie wolno nam tego w sobie zabić. To, żeby do końca zrozumieć Boże Narodzenie, musimy zawsze na ten moment, kiedy Bóg przychodzi w ludzkiej postaci, spojrzeć w świetle paschalnym, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania. Jeżeli odłączymy Boże Narodzenie od tego, po co Bóg stał się człowiekiem, to wtedy faktycznie skupimy się tylko na tym elemencie zewnętrznym, przeżyciowym, z jednej strony bardzo miłym, ale nie wejdziemy w głąb. I dlatego dzisiaj, w tę niedzielę chrztu, od razu mamy konkret w postaci tego, że Jezus, kiedy przyjmuje chrzest, przyjmuje nasze grzechy na siebie. On jest nieskazitelny. On nic nie musi robić. Ale jeżeli rozpoczyna moment publicznego występowania, gdzie będzie chciał na krzyżu zbawić każdego z nas, to co nam uświadamia? Że przyjmując te grzechy na siebie, chce je na krzyżu zgładzić. I nie da się oddzielić Bożego Narodzenia od krzyża i zmartwychwstania. Dlatego dopiero takie przeżywanie Bożego Narodzenia ma głęboki sens. Co to oznacza? Że kiedy my tę niedzielę chrztu odkrywamy, że też jesteśmy ochrzczeni, to po pierwsze, że moje grzechy zostały już wzięte przez mojego Mesjasza na swoje ramiona, czyli nie jestem sam. A z drugiej strony, kiedy przyjąłem chrzest, okej, byłem wtedy nieświadomy, ale teraz w pełni mogę potwierdzać to swoim życiem, muszę odkrywać kolejną prawdę. Szczególnie wtedy, kiedy jest mi trudno, kiedy jest mi ciężko, kiedy najchętniej nawet bym odtrącił wiarę. O tym mówiłem tydzień wcześniej. Kiedy bym powiedział, że ona jest za trudna, za ciężka. Żebym jednego zdania nigdy nie zapomniał. Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym. W Tobie mam upodobanie.
Ja już Państwu bardzo dziękuję za dziś spędzony czas. Życzę spokojnej niedzieli, życzę dobrego tygodnia pracy. Dla niektórych to będzie ostatni tydzień nauki, bo później już 2 tygodnie ferii, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Dobrego tygodnia, spokojnego, radosnego i zdrowego przede wszystkim.